Dokładnie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu walentynkowa niedziela, 14 dzień lutego, dokładnie 45 dzień 2021 roku. Na niemal dwugodzinne spotkanie ze sportem i muzyką w audycji w sportowym rytmie zapraszają realizujący program Jarek Epakczyński, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj zatem do 21 części naszej audycji przegląd wydarzeń ligowych. Będzie o piłce nożnej, o koszykówce, o siatkówce, o hokejowej superlize. Będzie także o żużlu i futsalu. A później zajmiemy się dużymi imprezami, które odbywały się w ten weekend w naszym regionie. Między innymi jeździecka kawaliada Winter Tour 2021, zawody Pucharu Polski w kobiecych zapasach. Będzie także o lekkiej atletyce, o szermierce, o sportowych inwestycjach w stolicy Wielkopolski. Będziemy także mówić o imprezach, które planowane są w najbliższych miesiącach. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze sportowe informacje tej niedzieli.
Piłkarze Lecha Poznań przegrali w Płocku z Wisłą 0-1 w meczu 17. kolejki Ekstraklasy. Gola na wagę zwycięstwa gospodarzy zdobył w 73. minucie debiutujący w zespole Wisły Słoweniec Luka Susniara. Po tej porażce Kolejosz spadł już na 11. pozycję w tabeli. W ostatnich 6 spotkaniach w Ekstraklasie podopieczni Dariusza Żurawia zdobyli zaledwie 3 punkty. Od 17.30 trwa drugi dzisiejszy mecz. Jagiellonia Białystok na razie remisuje z warszawską Legią 1-1. Jutro m.in. poznańska Warta w Grodzisku Wielkopolskim zagra z Zagłębiem Lubin. Początek spotkania o 18.00. Iga Świątek nie zdołała awansować do ćwierćfinału tenisowego wielkoszlemowego turnieju Australian Open. W pojedynku jednej z półfinału Polka przegrała z wiceliderką światowego rankingu, Rumunką Simoną Halep, 6-3, 1-6 i 4-6. W zmaganiach mężczyzn do czołowej ósemki dostał się broniący tytułu Serb Nowak Djokovic, który pokonał Kanadyjczyka Milosza Raonicza. Odpadł natomiast rozstawiony z numerem 3 Austriak Dominic Thiem. W jednej z półfinału rywalizacji deblistów zagrają Łukasz Kubot i Holender Wesley Kolchow, którzy w drugiej rundzie wygrali z reprezentantami gospodarzy Tanasim Kokinakisem i Nikiem Kyrgiosem 6-3 i 6-4. W Zakopanem trwa kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po pierwszej serii prowadzi Norwek Halvor Egner Granerud. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajmuje 11. miejsce. Zeskwalifikowany za zbyt długie narty został Andrzej Stękała. Norweszka Tiril Ekhof wygrała w słoweńskiej Pokljuce bieg na dochodzenie na 10 km i zdobyła 3. w karierze złoty medal Mistrzostw Świata. Monika Hojnisz-Staręga była 16. Kamila Żuk zajęła 47. miejsce. W zmaganiach mężczyzn na 12,5 km zwyciężył Francuz Emilien Jacquelin. Polacy nie startowali. Z kolei we włoskiej Cortine d'Ampezzo medale Mistrzostw Świata walczą Alpieczycy. W dzisiejszym supergigancie triumfował Austriak Vincent Krichmayr. Natalia Czerwonka zajęła 6. miejsce na dystansie 1500 metrów w Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim. W holenderskim Herenveen niespodziewanie wygrała Norweszka Ragne Wiklund. Wśród mężczyzn na tym samym dystansie zwyciężył reprezentant gospodarzy Thomas Kroll. Marcin Bachanek zajął ostatnie 24. miejsce.
Na zegarze 9 minut po godzinie 18. Muzycznie na dobry początek naszej audycji Alice Cooper, a później już o 17. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. O piłce nożnej jeszcze gorąca informacja z Zakopanego. Przypomnijmy, Andrzej Stękała zdyskwalifikowany. Piotr Żyła nie awansował do drugiej serii, a najlepszy z biało-czerwonych Dawid Kubacki zajął 6. miejsce w Zakopanem podczas konkursu Pucharu Świata. W niedzielnym konkursie Pucharu Świata w stolicy polskich teatr zwyciężył Norwek Halvor Egner Granerud. A teraz już obiecana piłka nożna.
Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań.
Na ten weekend zaplanowano spotkania 17. kolejki Ekstraklasy z dwóch wielkopolskich drużyn. Pierwsza na boisko wybiegła ekipa poznańskiego Lecha, która dzisiaj w Płocku zmierzyła się z Wisłą. Niestety kryzys w ekipie Kolejorza cały czas trwa. Tym razem poznaniacy przegrali na wyjeździe 0-1. Przez większość tego stojącego na słabym poziomie spotkania nieznaczną przewagę mieli gospodarze. W bramce gości dobrze spisywał się jednak Miki van der Hart. Akcję na wagę zwycięstwa Wisła przeprowadziła w 73. minucie, gdy krótko po wejściu na boisko swojego pierwszego gola zdobył debiutujący w Ekstraklasie Słoweniec Luka Susniara. Szturm Kolejorza w końcówce nie przyniósł już zmiany wyniku i Lechici przegrali w Płocku z Wisłą 0-1. Posłuchajmy obu szkoleniowców po tym meczu. Rozpoczyna opiekun Wisły Radosław Sopolewski, a później trener Lecha Dariusz Żuraw.
Cieszą mnie ogromnie te 3 punkty, cieszy mnie kolejne zwycięstwo. Po raz kolejny tak naprawdę zachowujemy czyste konto bramkowe. Cieszy mnie również, że ta długa przerwa między jednym meczem a drugim nie wybiła na nas zupełnie z rytmu. Prezentowaliśmy się dzisiaj w ten sam sposób, jak przy okazji pierwszego meczu. Gratulacje dla zespołu, bo w tym meczu wykonał wszystko, o co prosiłem. Wysoki pressing, dobra, mocna obrona. Parę groźnych akcji, po których mogliśmy wcześniej strzelić bramkę. To mnie na pewno cieszy.
Ja mogę tylko przeprosić naszych kibiców za tą chałturę, którą tutaj zostawiliśmy, bo trudno tutaj mówić o grze w piłkę. Gdybym miał powiedzieć, który zawodnik zagrał na swoim poziomie, to może tylko Miki van der Hart. I to tyle.
Pytanie nawiązujące do meczu. Panie trenerze, kiedy stwierdzi pan, że to, co się dzieje w Lechu, to nie jest kwestia jednego meczu? Wszyscy widzą, że jest głębszy kryzys. Nie chodzi tylko o dzisiejszy mecz, a o całokształt. Lech ostatni mecz wygrał 6 grudnia z Podbeskidziem. Nie widać progresu. Zespół popadł w marazm. Co jest tego przyczyną i czy ma pan plan na ugaszenie pożaru w Lechu Poznań?
Przyczyn można by było szukać wiele. My wpadliśmy w dół na koniec tamtej rundy i do dzisiaj niestety nie możemy z niego wyjść. Wydawało się, że okres przygotowawczy to będzie taki moment, w którym to wszystko ruszy. Niestety kontuzje wielu kluczowych piłkarzy nie pozwoliły nam na to, żeby się normalnie przygotować i dzisiaj no niestety wygląda to tak, że jesteśmy bardzo chaotyczni w ataku. Mamy duże problemy w defensywie. Wystarczy rzucić jedną dłuższą piłkę i nie trzeba się jakoś tutaj natrudzić. Jeśli chodzi o wyjście z kryzysu, ja zawsze z kryzysu wychodziłem ciężką pracą i tak z tego też zamierzam wyjść.
No zobaczymy, czy trener Dariusz Żuraw otrzyma od szefów klubu, którzy 20 listopada 2020 roku bardzo zaufali temu szkoleniowcowi, przedłużając umowę do 2023 roku. Wojtek, masz jakieś typowania?
Często jest tak.
Zawahałeś się.
Tak, zawahałem się, ponieważ z jednej strony w Lechu praktycznie co sezon zmienia się trener, zwłaszcza przy takich kryzysach i przypuszczam, że być może teraz postanowią jednak sternicy Lecha Poznań dać jeszcze szansę Dariuszowi Żurawiowi, niezależnie od tej fatalnej pasce, jaką przechodzi Kolejorz w ostatnich miesiącach.
Przypomnijmy, dzisiaj w Płocku Wisła pokonała Kolejorza 1-0. W innych meczach 17 kolejki, które już się zakończyły, Raków Częstochowa przegrał z Lechią Gdańsk 0-1, Pogoń Szczecin zremisowała z Piastem Gliwice 0-0, Krakowia zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1, a Śląsk Wrocław zremisował z Krakowską Wisłą także 1-1. No to jeszcze spróbujemy poszukać informacji o tym, co dzieje się w spotkaniu w Białymstoku. Tam Jagiellonia gra z warszawską Legią. 45. minuta w tym spotkaniu się rozpoczęła i na razie po dwóch rzutach karnych jest w tej potyczce remis 1-1. Gol w 4. minucie i Maza z karnego oczywiście dla Jagi. I wyrównał także z rzutu karnego w 18. minucie Tomasz Pekart. Kolejne emocje przed nami, jeśli chodzi o poznańskie drużyny, jutro.
Bo na boisko wybiegnie Warta. W Grodzisku Wielkopolskim Zieloni zmierzą się jutro z Zagłębiem Lubin. Początek tego spotkania o godzinie 18. Trener Piotr Tworek na konferencji prasowej podkreślał, że jeżeli jego zespół chce myśleć o dobrym wyniku w starciu z Zagłębiem, to przede wszystkim musi poprawić swoją grę w pierwszej połowie.
Mamy z tym taki delikatny dylemat. Gdzieś jeszcze zbyt, może nie bojaźliwie, ale zbyt zachowawczo podchodzimy do początków spotkań. Może z takim respektem dla przeciwnika, może z respektem dla nowego miejsca, w którym gramy, czy stadionu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest postęp, bo w meczu z Krakowią pierwsza połowa była inna, mimo iż straciliśmy bramkę. Ale zespół wie, że jest w stanie dwie dobre połowy zagrać. Uważam, że tak będzie z Zagłębiem Lubin. My sobie zdajemy sprawę, że ten zespół przyjedzie tutaj też podrażniony porażką z drugoligowcem. My będziemy chcieli wygrać spotkanie, będziemy chcieli odskoczyć od grupy, która nas ściga z dołu tabeli, ale zdajemy sobie sprawę, że to jest groźny rywal i na pewno będzie dla nas wymagającym. Jest kilku zawodników, którzy mogą indywidualnie przechylić szale meczu, mimo iż w dwóch meczach tego nie zrobili. Nie możemy w żaden sposób podejść inaczej niż maksymalnie zmotywowani i skoncentrowani do tego spotkania, bo jedna sytuacja z Krakowią pokazała, że można mecz przegrać. Zauważamy, że wszystkie zespoły grają na początku rundy rewanżowej poniżej przeciętnej. Trzeba będzie zrobić wszystko, żeby mecz wygrać. Czy Zagłębie będzie w optymalnej, czy będzie w słabszej dyspozycji, to będzie schodziło na drugi plan. Dla nas najważniejszym będzie to, jak my podejdziemy do zawodów i jakiej my będziemy dyspozycji. Podpisaliśmy Adama Zrelaka, na pewno wzmocni konkurencję z przodu, jesteśmy tego pewni. Liczę, że ta siła ofensywna będzie jeszcze większa w naszej drużynie. Na pewno znajdzie się w kadrze meczowej, natomiast też zdajemy sobie sprawę, że ten okres od testów medycznych, testów wydolnościowych, później przeprowadzka jednego miejsca do drugiego, ona może też rozchwiać troszeczkę zawodnika formę czy jego nastawienie, a nie chcemy tego zrobić, nie chcemy też przyspieszać pewnych rzeczy. Będziemy dyskutować w jakim wymiarze czasu, ale na pewno na meczu z Zagłębiem Lubin Adama będziemy mieli.
zima niesamowicie sroga w 2021 roku. Tu trzeba rozgrywać mecze i piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski, i także mecze ligowe. Ogromne przedsięwzięcia, między innymi ogromny wkład pracy wykonany na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim przed pucharowym spotkaniem Warta kontra Krakowia. Dyrektor organizacyjny klubu z Drogi Dębińskiej. Napracowaliście się niesamowicie.
Tak, pracy było bardzo dużo. Naprawdę byśmy przygotowali na to, wiedzieliśmy, jaka pogoda nas czeka, także tutaj dużo słowa podziękowania dla firmy Magma, która opiekuje się naszymi boiskami, tutaj dla pracowników z Grodziska naszych, którzy tutaj cały czas na boisku pracowali. No i jak widać, efekt był taki, że udało się zagrać spotkanie. Murawa bardzo dobrze przygotowana, także szkoda tylko, że wynik nie taki, jakbyśmy oczekiwali.
Wyznaczone na czerwono linię, ale to tylko taki obrazek zewnętrzny. Tej roboty było zdecydowanie więcej. Na czym to polegało? Wiadomo, że tutaj jest system ogrzewania murawy. To powoduje, że jest zdecydowanie łatwiej, bo niektóre kluby z niższych klas musiały przenosić swoje spotkania na inne obiekty.
Tak, dokładnie. Murawa jest podgrzewana przez całą zimę, także tutaj trzymamy temperaturę gleby na poziomie zawsze na plusie, żeby można było odzywać się spotkania, także daje to duży plus. Wiadomo, że są też również maty, którymi przykrywamy boiska, natomiast nie da się ich przykryć, kiedy pada tak oficie śnieg, ponieważ nie było szansy ich ściągnąć.
Wygląda na to, że ten obiekt już 30 stycznia podczas tej premiery ligowej, byliśmy nawet troszkę zaskoczeni oglądając to z trybuny prasowej, że tak dobrze boisko wygląda na już w miarę wtedy trudne warunki, a teraz może być jeszcze mroźniej.
Tak, ma być jeszcze mroźniej, natomiast cały czas mówię, kontrolujemy temperaturę powietrza, temperaturę gleby i tak powiem specjalne środki nawozu, które daliśmy w styczniu, już pozwalają to boisko trzymać jak w najlepszym stanie.
Trudność jest organizować spotkania cały czas nie na swoim obiekcie przy Drodze Dębińskiej, tylko tutaj w Grodzisku Wielkopolskim?
Może to głupio zabrzmi, tak naprawdę w Grodzisku czujemy się już jak w domu, tak naprawdę trenujemy tutaj, jesteśmy tutaj, bardzo dobrze tutaj tam się współpracuje, czy z ludźmi z Grodziska, czy z urzędem miasta, z kimkolwiek, tutaj jesteśmy w Grodzisku, mamy bardzo dobre relacje, więc powiem szczerze, że Grodzisk jest takim naprawdę naszym domem.
Porozmawialiśmy sobie z Konradem Majewskim o tym, co działo się, jeśli chodzi o przygotowanie samego obiektu. Nie masz specjalnego wpływu na przygotowanie drużyny przez trenera Piotra Tworka, ale za to masz cały czas kibicowskie, warciańskie serce. Jak sądzisz, jak to może wyglądać już najbliższy poniedziałek podczas meczu z Zagłębia Lubin? Powrót po pucharowej przegranej z Krakowem do ligi.
Tak, szkoda porażki, bo zespół na pewno dzisiaj dał z siebie bardzo dużo, chciał przejść dalej, natomiast taka jest piłka, Krakowa jeszcze jedną bramkę wygrała, natomiast zaczęliśmy rundę wiosenną jakby od zwycięstwa z Krakowią, remis w Gdańsku, także jesteśmy dobrej myśli i kolejny mecz z Zagłębiem liczymy na 3 punkty i to, żebyśmy się spokojnie otrzymali dzisiaj w lidze.
Zagłębie pokazało taki troszeczkę lwi pazur mimo osłabienia podczas meczu z poznańskim Lechem, inną poznańską drużyną w Ekstraklasie. Będzie to spotkanie pewnie też analizowane w obozie warciarzy.
Tak, na pewno to jeszcze w szkoleniowym będzie to spotkanie dokładnie analizował, natomiast myślę, że już mamy taki jakiś swój styl gry. Zawodnicy są na tyle zmobilizowani do tego, żeby zdobyć kolejne 3 punkty, przybliżając nas do utrzymania w lidze, że jesteśmy oczywiście dobrej myśli i miejmy nadzieję, że zdobędziemy kolejne punkty w meczu z Zagłębia Lubin.
Byłeś troszkę zaskoczony tym, że Podbeskidzie wygrało 2 pierwsze mecze ligowe. To Podbeskidzie skazywane właściwie na pożarcie niemal przez wszystkich.
Tak, na pewno jakieś tam zaskoczenie było zwycięstwo Podbeskidzie z Legią czy z Górnikiem, ale to jest też zespół, który walczy o utrzymanie i zrobi wszystko, żeby w lidze się utrzymać, ponieważ w tym roku wiadomo spada jeden zespół i nikt z tej ligi nie chce spać.
No i zobaczymy, co będzie działo się jutro od 18 w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań kontra KGHM Zagłębie Lubin. Bezpośrednia relacja z tego spotkania na antenie naszej miejskiej stacji, czyli MC Radia na fali 102,7.
I ciekawa sytuacja, jeśli Warta zainkasuje komplet punktów w tym spotkaniu, to wyprzedzi w tabeli Ekstraklasy poznańskiego Lecha.
Tak, w tej chwili Warta w tej wirtualnej tabeli, bo jeszcze kolejka nie zakończona, na miejscu 14, 17 punktów mają dopieczni Piotra Tworka, na 11 miejscu Kolejosz, 15 punktów, ale już 17 rozegranych meczów, a na prowadzeniu jest drużyna Pogoni Szczecin, która zagrała już 17 spotkań i ma na koncie 35 punktów. Oczywiście tam rywalizacja w czubie, bo jeszcze swój mecz rozgrywa Legia Warszawa, która jest obecnie druga na trzeciej pozycji, jest Raków Częstochowa. Jutro mecz Warty o 18 i MC Radio transmisja polecamy, a za tydzień specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie, bo od 17.30 będziemy dla Państwa relacjonować spotkanie Kolejorza z bułgarskiej przeciwko Śląskowi Wrocław i to będzie 18 kolejka spotkań, a później za tydzień od poniedziałku jutrzejszego za tydzień Warta zagra kolejne spotkanie, także o godzinie 18 będziemy także to spotkanie dla Państwa relacjonować.
22 minuty po godzinie 18, przerwa na piosenkę, później o koszykówce. Stop, 'cause this was
bothering me. 25 minut po godzinie 18 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zgodnie z zapowiedzią teraz o koszykówce. Jeśli chodzi o męską ekstraklasę, to pauza ze względu na rozgrywki Pucharu Polski. Ten turniej odbywa się w Lublinie. Ekipa popularnej Stalówki, czyli Arget BM Stalostry Wielkopolski, wygrała swoje spotkanie w ćwierćfinale, ale wczoraj wyraźnie uległa w półfinałowym starciu Enei za Stalowi Zielona Góra, aż 79-105. Posłuchajmy, co po tym wczorajszym meczu powiedział drugi trener Stali Ostrów, Zielonów pan Andrzej Urban.
Na pewno zespół z Zielonej Góry nas zdominował, nie ma się co oszukiwać, okazałe zwycięstwo. Tylko początek, pierwsze minuty dobre w naszym wykonaniu, ale też zaprzepaszczona szansa kilkoma niecelnymi osobistymi, których szkoda, bo zawsze może mógłby się potoczyć mecz inaczej, ale to po takiej porażce ciężko cokolwiek gdybać. Na pewno nas zarówno zdominowali na tablicach, gdzie wygrali, gdzie w drugiej połowie mieliśmy okazję zebrać jakieś, obroniliśmy jakąś akcję, to nie do końca, bo zawsze szła ta zbiórka i ponowienie. Świetnie dzielili się piłką, 29 asyst bodajże, także to świetny rezultat. Z naszej strony na pewno dużo materiału do pracy i do tego, aby się przygotowywać na dalszą część sezonu. Bardzo szkoda tej porażki, tym bardziej w słabym stylu, bo staraliśmy się, ale po prostu oni nas dominowali na maksa. Trzeba teraz usiąść, przeanalizować jako sztab trenerski, co popełniliśmy źle i jaką chcemy obrać. Obraliśmy już drogę i dalej dążyć tą drogą i ciężej pracować na treningu i wierzę, że ciężką pracą poprzez treningi na dalszą część sezonu będziemy gotowi, a w perspektywie playoffów, że będziemy już przygotowani.
Też mamy taką nadzieję. Wczoraj porażka w półfinale Pucharu Polski. W drugim półfinale Sopocki Trefl przegrał ze Spójnią Stargard 73-84. A dzisiaj od godziny 17 trwa spotkanie finałowe, w którym Zastal Zielona Góra, czyli Pogromcy Stalówki, grają właśnie z ekipą Spójni Stargard. 2 minuty 21 sekund do końca trzeciej kwarty tego finału i prowadzenie Zielonogórzan 58-49.
Teraz druga liga koszykarzy. W grupie A Wielkopolski Jedynak, czyli zespół Sklepu Polskiego Gniezno, tym razem pauzował. Sporo za to spotkań wielkopolskim udziałem w grupie D, między innymi dwa mecze derbowe. Kosz Pleszew wygrał z ekipą Tarnowi Basket Tarnowo Podgórne 89-81, a Rycerze Rydzyna rozgromili zespół rezerw BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski 121-54. Trwa spotkanie Obry Kościan z ekipą Maksimusa Kątów Wrocławskich. Po trzech kwartach gospodarze przegrywają jeden punktem 67-68. 17 lutego rozegrane zostanie wyjazdowe spotkanie Sokoła Zychód ze Śląskiem Wrocław. A ponadto w dwóch innych meczach tej serii Swiss Krono Żary pokonał Sudety Jelenia Góra 93-61, a AZS Basket Nysa zwyciężył Gimbasket Wrocław 82-72.
Teraz już o 17 kolejce Ekstraklasy koszykarek. Wczoraj na poznańskim Piotrowie Enea AZS podejmowała ekipę do tej pory niepokonaną VBW Arka Gdynia.
Spotkanie 93-69, zwycięstwo odnosi VBW Arka Gdynia.
Ekstraklasa żeńskiej koszykówki w hali poznańskiej Politechniki i porażka Enei AZS-u Poznań z VBW Arką Gdynia 69-93. Faworytki to była ekipa z Gdyni, choć były interesujące i wyrównane momenty w tym spotkaniu. Czy potwierdza taką opinię właśnie Aleksandra Parzeńska?
Owszem, potwierdzam, ponieważ długi czas trzymałyśmy wynik, tak, no już w połowie było 10 punktów, ale to był zespół wysokiej klasy i na pewno ciężko nam było postawić im takie bardzo dobre warunki, chociaż starałyśmy się jak mogłyśmy. No w tej końcówce troszeczkę zawodniczki z Gdyni nam odjechały punktami, ale i tak wydaje mi się, że solidną robotę wykonałyśmy.
Też mamy takie wrażenie, że takie spotkania jak to z Arką Gdynia, czy z innymi takimi trochę eksportowymi drużynami, tak to nazwijmy, jak Polkowice, to jest kapitalna nauczka przed tą fazą play-off, którą osiągnęłyście.
Tak, tym bardziej, że dzisiaj grałyśmy w osłabieniu. Nie grała z nami Jimmy Reyes Davis i Daria Marciniak, których bardzo potrzebujemy, żeby zagrać na wysokim poziomie. Ale takie mecze są też właśnie dużą lekcją dla nas, tak samo jak i dla młodych graczy, którzy dostali dzisiaj szansę. Jest to też bardzo dobre przygotowanie przed nadchodzącymi playoffami.
Najbliższe mecze to jednak jeszcze faza zasadnicza. Najpierw wyjazd do Gorzowa, a później 24 lutego tutaj ponownie mecze z Pszczółką Lublin, która, no tak sobie my po cichu typujemy, może być waszym playoffowym rywalem.
Tak, też my typujemy różne, najróżniejsze opcje, ale na razie myślimy o tych najbliższych meczach, rzeczywiście po wyjeździe do Gorzowa, na tym się skupiamy, tam chcemy powalczyć na pewno o zwycięstwo.
Trener Grzegorz Zieliński, 69-93, ja zapamiętałem jednak wynik 31-32 z drużyną, która do tej pory nie przegrała. A pan ma minę taką trochę smutną?
Porażka jest zawsze porażką, mam nadzieję, że wyciągniemy z niej wnioski i w następnym meczu z tak silnym zespołem trochę dłużej będziemy w grze. Dzisiaj graliśmy bez G. Davis i bez Darii Marciniak, więc to jest sytuacja, która absolutnie dla nas była kluczowa w tym meczu, bo to był element rozstrzygający.
Zawsze także zaangażowaniem zasiada na ławce obok sztabu trenerskiego kto?
Karolina Dracwa.
Kierownik drużyny NEI AZS-u Poznań. Jest awans do play-offu. Czy w tej sytuacji sądzi pani, że gra się tej drużynie trochę swobodniej?
Myślę, że z jednej strony na pewno swobodniej, bo cieszymy się z tego, że jesteśmy już w play-offach, ale na pewno mamy cele, żeby walczyć o jeszcze więcej i chcemy zająć to szóste miejsce, także dlatego cały czas chcemy walczyć.
Jaka jest rola kierowniczki drużyny? To są zawodniczki, jest to taka mieszanka trochę zagraniczno-polska. Kierowniczka drużyny musi też to, nie wiem, jakieś napięcia łagodzić, czy nie?
W tym sezonie myślę, że nie muszę żadnych napięć łagodzić w tym zespole, także tą rolę omijam, ale no na pewno jeżeli dziewczyny potrzebują pomocy, zawsze staram się gdzieś wyjść naprzeciw i sprostać ich prośbom i do moich obowiązków też należy organizacja całego meczu, także na tym się głównie skupiam. Na pomocy i na całej organizacji tutaj.
Będzie awans do kolejnej rundy play-offu, skoro ten play-off jest? Może apetyty rosną w miarę jedzenia? Też wyczuwa pani wśród koszykarek?
Czy apetyt rośnie w miarę jedzenia? Ja myślę, że to zawsze tak jest, że jeżeli już osiągniemy jakiś pułap, zawsze chcemy wskoczyć na jeszcze wyższy, a u sportowców myślę, że to w ogóle tak powinno być, że chcą gdzieś się rozwijać i wskakiwać jeszcze wyżej. Myślę, że podchodzimy do tego z chłodną głową i robimy wszystko, żeby zajść jak najlepiej i zobaczymy, co będzie.
Najbliższy mecz w sobotę 20 godzina, 17, Polska Strefa Inwestycji Enea Wyżywienia Polski, Wolna Enea AZS Poznań. Natomiast kolejny mecz tutaj w Poznaniu, koszykarki AZS Poznania zagrają 24 lutego. Jest to kolejka środowa o godzinie 18.30. Poznańskie akademiczki będą tego dnia podejmować Szczelkę Polski, cukier AZS WLC z Lublin.
Na razie jednak zdecydowanie lepsze zawodniczki z Arki Gdynia, które pokonały poznańskie akademiczki, przypomnijmy, 93-69. W trzech innych spotkaniach 19. kolejki Ekstraklasy Koszykarek, które już zakończono, Energa Toruń wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 90-83. GTK Gdynia uległ Enei AZS-owi Gorzów Wielkopolski 63-75. Ślęza Wrocław przegrała z Basketem 25 Bydgoszcz 71-82. Trwa spotkanie CCC Polkowice z AZS-em Politechniki Gdańskiej.
W pierwszej lidze żeńskiej koszykówki dwa interesujące wielkopolskich kibiców mecze odbyły się dzisiaj. W Lesznie Pompaks Tęcza w derbach zagrała z Muksem Poznań i poznanianki wygrały to spotkanie wyraźnie 94-53. Z kolei w Swarzędzu ekipa UKS Lider podejmowała drugą drużynę akademiczek z Gorzowa i Swarzędzanki przegrały ten mecz 58-64. W dwóch innych zakończonych meczach tej kolejki krakowska Wisła uległa Grotowi Pabianice 34-61, a łódzki Widzew zwyciężył Politechnika Kraków 55-53.
W audycji w sportowym rytmie pozostajemy przy koszykówce, choć tym razem nie w kontekście walki o ligowe punkty, ale pięknego jubileuszu.
2021 rok to rok, uwaga, stulecia wielkopolskiej koszykówki. Prezes Wielkopolskiego Związku Koszykówki Łukasz Zarzycki. Mimo pandemii będą jakieś jubileuszowe, mocne akcenty, panie prezesie?
Komitet organizacyjny pracuje. Tak jak pan redaktor stwierdził, no na pewno jest to ciężkie w tej chwili przygotować taki sztywny harmonogram działań z racji trwającej epidemii. Natomiast kilka działań mamy już zaplanowanych i praktycznie już się toczą. Najważniejszą tak naprawdę w tej chwili taką inicjatywą to jest mecz o Superpuchar Polski, który odbędzie się Ekstraklasy Koszykówki Żeńskiej, który odbędzie się we wrześniu właśnie na hali Politechniki Poznańskiej. W międzyczasie rozegramy też wiele turniejów młodzieżowych tutaj, które będą z okazji stulecia. Praktycznie w każdym mieście w Wielkopolsce, gdzie jest koszykówka, więc tutaj na pewno to też będzie bardzo ciekawe. Cały czas myślimy i marzymy o tym, w tej chwili tak można to stwierdzić, że chcielibyśmy zorganizować też wielką galę wielkopolskiej koszykówki, no ale tak jak wiemy, zobaczymy, czy to będzie możliwe. Komitet pracuje również nad odznaczeniami dla najważniejszych osób w koszykówce, więc tutaj na pewno nam bardzo na tym zależy, żeby tutaj podziękować wszystkim najwybitniejszym zawodniczkom, zawodnikom, trenerom, działaczom, sędziom. Zobaczymy, jak to się uda, czy będziemy to robić na gali, czy po prostu będziemy musieli jakoś inaczej te odznaczenia wręczać.
To środowisko koszykarskie, jeśli chodzi o nasz region, jest niesamowicie mocne i tych sukcesów przez wiele lat nagromadziło się całkiem dużo. Wiem, że wraz z kolejnymi jubileuszami jeszcze za kadencji świętej pamięci prezesa Wojciecha Chomicza też ukazywały się z tego rodzaju monografie. Coś takiego na stulecie również planujecie?
Tak, oczywiście. Już w tej chwili pracujemy. Będziemy wydawać album pamiątkowy z okazji stulecia. Praktycznie materiały mamy już zebrane. W tej chwili redakcja siedzi i składa to wszystko tak naprawdę i właśnie na obchody wrześniowe zobaczymy, w jakiej formie one się odbędą i będzie gotowy album i na pewno będzie można sobie prześledzić całą historię stulecia naszej koszykówki.
2021, to jeśli chodzi o te typowe nasze drużyny, to Enea AZS Poznań tak bliska panu w ekstraklasie kobiecej koszykówki i oczywiście Arget BM Slem Star Ostrów Wielkopolski, nasi wielkopolscy jedynacy w ekstraklasie mężczyzn, ale tak naprawdę wielu kibiców lubiących sięgać do historii pamięta te wielkie czasy piątki KPW Poznań. Z tych świeższych czasów, które my także na radiowej antenie prezentowaliśmy, piękne mecze koszykarzy Lecha Poznań w ósemce Euroligi, koszykarki Olimpii, które zdobyły trzecie miejsce w Europie, grały w finale Pucharu Ronchetti. Trochę się tego naspierało. Gdy pana będą pytać o takie pańskie najważniejsze koszykarskie wydarzenie, które przychodzi do głowy, to jakie będzie?
Znaczy ja myślę, że mimo wszystko bardzo ciekawy, bo ja jestem, że tak powiem, młodego pokolenia prezesem.
Zdecydowanie.
Więc to, co ja pamiętam, to na pewno do Mistrzostwa Europy Kobiet w 99 roku, gdzie nasze zawodniczki zdobyły Mistrzostwa Europy.
Wtedy też finał komentowaliśmy na antenie Polskiego Radia Poznań.
Wtedy tak naprawdę nikt nie stawiał na nas. Wiem, że jedna z firm ubezpieczeniowych miała ogromny problem, bo Polski Związek Koszykówki ubezpieczył nasz zespół od Mistrzostwa Europy i to tak można powiedzieć, że tak nawet brokerzy nie przewidzieli, że jesteśmy w stanie to mistrzostwo zdobyć i to na pewno takie, co ja pamiętam, jedno z największych.
Że a tak kapitanką powiem, była poznańska koszykarka.
Dokładnie, właśnie panią Milonę Mądrą też, jak objąłem funkcję prezesa, zaprosiłem do zarządu jako wiceprezesa do spraw szkoleniowych, właśnie z racji tego, że uważam, że byli zawodnicy, zawodniczki, no powinny się znajdować w gremiach, w takich gremiach, które decydują o tym, jak ta koszykówka ma wyglądać.
To jeszcze króciuteńko, wspomniał pan o tym takim mocnym, kulminacyjnym punkcie, czyli mecze Super Puchar Polski Koszykarek na to stulecie. Jaki termin przewidziany?
Raczej to się odbędzie 3-4 dni przed startem rozgrywek. Oczywiście nie mamy jeszcze terminu ostatecznego, ale z doświadczenia wiemy, że na początku października liga zawsze rusza, więc musimy tutaj się spodziewać, że to spotkanie będzie pod koniec września.
Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Cały czas pozostajemy przy wydarzeniach ligowych. Teraz siatkówka, Ekstraklasa Pani i 20. kolejka sezonu. Obie wielkopolskie drużyny, tym razem na wyjazdach. Już w piątek na parkiet wyszła ekipa Enei PTP Sufiła, która zagrała na wyjeździe z Jokerem Świecie. Nie był to miły wieczór dla Pilanek.
Spotkanie 20. kolejki Tauron Ligi Siatkarek w Świeciu. Joker wygrywa gładko z Eneą PTPS-em Piła 3-0 w setach do 19. Niestety w secie drugim aż do 9 i w trzecim do 14. Szkoleniowiec pilskiej drużyny Damian Zębło. No to jest trudny moment, panie trenerze, no bo patrząc na tabelę, to już szans po prostu nie ma. Będzie ostatnie miejsce i prawdopodobnie spadek z ekstraklasy. To boli.
Boli na pewno, szczególnie dlatego, że nie wyobrażaliśmy sobie tak tego meczu z otwartą głową, gdzieś tutaj przyjechali. Ciężko powiedzieć, co nie zagrało. Bardziej mogę tutaj mówić rzeczy niesportowe, nie trenerskie, a takie ludzkie, że może gdzieś tam głowa nie dojechała. Gratulacje dla Świecia, a my w tej lidze będziemy do ostatniego meczu po prostu walczyć dla siebie, żeby pokazywać dobry poziom gry i żeby gdzieś to w głowach jednak zostało, a nie takie smutne chwile jak tak po dzisiejszym meczu.
Panie trenerze, to spotkanie, mówię, ten bolesny wynik w secie numer 2. Co się stało?
Zdecydowanie dużo lepsze spotkania graliśmy z zespołami z góry, jak Radom, Legionowo, czy chociażby ostatni mecz w Pucharze Polski z Grotem Budowlanym i Łódź. Ciężko. Na pewno gdzieś tam Natalia Skrzypkowska troszkę serię zrobiła, my stanęliśmy. No i brawa dla nich. Ciężko analizować set do 9, bo naszych akcji było tam po prostu niewiele.
To cóż, trzeba, jak powiedział pan, dzielnie, walecznie dograć sezon do końca i myśleć. Duże wyzwanie nie tylko przed sztabem trenerskim, ale także przed organizacyjną częścią pilskiego klubu, żeby szybko wrócić.
Tak, wiem, że ludzie w biurze są pozytywnie nastawieni. Jeśli zostawią mnie i Michała, czyli tutaj mojego drugiego trenera i statystyka, będę szczęśliwy. Jeśli wszyscy się skrzykniemy i będziemy chcieli budować Piłę na nowo, to w długofalowej perspektywie ja jestem jak najbardziej za.
Trzymamy kciuki, aby siatkówka w Pile przetrwała, bo to klub z wielkimi tradycjami. Na razie jednak kolejna porażka, tym razem w świecie z Jokerem 0-3. Druga wielkopolska drużyna Energa MKS Kalisz na parkiet wybiegnie dzisiaj wieczorem. O 20.30 rozpocznie się jej wyjazdowy mecz z Developresem Rzeszów. Ponadto w jednym meczu, który już się zakończył, Legionowia Legionowo wygrała z łódzkim klubem sportowym 3-1.
Pierwsze lidze siatkarek, 18. kolejka spotkań. Tym razem pauzowała ekipa Enea Energetyka Poznań, ale za to dzisiaj zagrała zaległe spotkanie w Szczyrku z tamtejszym SMS-em PZPS-em i podopieczne trenera Marcina Patyka wygrały to spotkanie po dramatycznym boju 3-2. Pierwszy set dla poznanianek 25-20, drugi dla ekipy ze Szczyrku 25-19, w trzecim znowu lepsza ekipa energetyczek 28-26, sety na przewagi czwarty, ale tym razem dla SMS-u 27-25, ale w tiebreaku górą ekipa Enea Energetyka 15-10 i cenna wygrana. A w tej 18. kolejce bez udziału zawodniczek z Poznania, oto rezultaty: Unii Opole pokonały San Jarosław 3-0, SMS PZPS Szczyrki wczoraj pokonał Solne Bieliczka 3-1, Olimpia Jawor przegrała z Politechniką Gliwice 1-3, Płomień Sosnowiec uległ Mieleckiej Stali 0-3, Nosir Świty Nowy Dwór Mazowiecki przegrał z PWSZ-em Tarnów 0-3, a Częstochowianka zwyciężyła Karpaty Krosno 3-2.
W drugiej lidze siatkarek na własnym parkiecie z wielkopolskich drużyn wystąpił podczas tego weekendu UKS ZSMS Poznań, który jednak przegrał wyraźnie z Gdańską Gedanią 0-3. Ponadto Szamotulanin na wyjeździe z ekipą AZS UMK Toruń gra dopiero dzisiaj. Ekipa Sokoła Mogilno wygrała z rezerwami Energetyka Poznań 3-1, a zespół UKZPS-u Kościan przegrał na wyjeździe z Wieżycą Sężyca 0-3. Ponadto SMS Police uległ APS-owi Rumia 1-3, a drużyna Truso Elbląg przegrała na własnym parkiecie z rezerwami Pałacu Bydgoszcz 0-3.
W pierwszej lidze męskiej siatkówki od godziny 17 trwa spotkanie w hali przy ulicy Słowackiego we Wrześni. Tam Krispol rywalizuje z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Na razie prowadzenie Wrześnian w tym spotkaniu 2-1. Pierwszą partię gracze Krispolu wygrali 25-23, drugi lepsi zawodnicy z Tomaszowa 25-23, ale trzecia partia padła łupem Wrześnian 25-20, no i prowadzenie w tym meczu na razie 2-1. W innych meczach 24. kolejki pierwszej ligi siatkarzy Mickiewicz Kluczbork pokonał BBTS Bielsko-Biała 3-2, MCKiS Jaworzno przegrał z Wrocławską Gwardią 0-3, Politechnika Lublin zwyciężyła Zakses Strzelce Opolskie 3-0, Bydgoska Wisła pokonała GH Kraków 3-1, a Avia Świdnik przegrała z Norwidem Częstochowa 1-3.
Teraz druga liga siatkarzy, wygrana wyjazdowa Energetyka Poznań, który pokonał SKS Gorzów Wielkopolski 3-1. Przegrały swój mecz natomiast Wilki Wyliczyn, ulegając w Szczecinie Błyskawicy 1-3. Ponadto SMS Police uległ Orłowi Międzyrzecz 0-3, a Stoczniowiec Gdańsk pokonał ekipę Trefla Lemborg 3-1. Spotkanie noteci Czarnków z Konspolem Słupca zakończyło się wygraną walkowerem dla zespołu gości. Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, cały czas o siatkówce, ale teraz trochę w innym kontekście.
Radio Poznań pod siatką.
Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Ryszard Czarnecki. Panie prezesie, bardzo uważnie ogląda pan to, co dzieje się na ligowych parkietach, także w konfrontacjach międzynarodowych. Jak pan ocenia tak ogólnie w sezonie dziwnym, znowu pandemicznym, polską siatkówkę? Zacznijmy od tej ligowej.
Jestem pod dużym wrażeniem. Po pierwsze dlatego, że polskie ligi zaczęły grać wcześniej niż rosyjska, włoska czy brazylijska, a więc te najlepsze ligi na świecie. Po drugie, no, zwracam uwagę, że sponsorzy nie odrzucili się od polskiej siatkówki na poziomie klubowym, ale wiem coś o tym, chyba dobrze, jeżeli nie najlepiej, że wręcz pojawili się nowi sponsorzy. Szereg sponsorów dotychczasowych zaangażowało się jeszcze bardziej, a szereg na tym samym poziomie. Zwracam uwagę, że tak naprawdę jest niewiele, czy nawet bardzo niewiele klubów, które no, nie wytrzymały i przestały grać. Czarków, no ale takich przypadków jest naprawdę bardzo mało. Dzięki zaangażowaniu oczywiście lokalnych działaczy, środowisk. Bardzo wysoki poziom sportowy, gdy chodzi o męską ligę, to jest naprawdę Liga Mistrzów Świata. Dzięki temu, że te warunki finansowe w Polsce dla siatkarzy, siatkarek zaczynają być coraz lepsze w porównaniu z tym, co dzieje się w innych ligach zagranicznych, to jest już w tym roku, a też szykuje się w przyszłym sezonie sporo transferów zagranicznych, które z kolei podniosą poziom polskiej ligi. Myślę także, no, męska liga jedna z trzech najlepszych na świecie obok włoskiej, rosyjskiej. Liga kobieca coraz ciekawsza, coraz coraz bardziej zacięta. Brakowało 4 małych punktów, żeby były 3 polskie zespoły męskie w pierwszej ósemce Ligi Mistrzów. Są 2, 1 kobiecy. Ja uważam, że polska siatkówka klubowa jest w takiej windzie, która jedzie w górę i to mnie cieszy.
Musimy też pomyśleć o tej windzie, która ma w końcu dojechać mimo pandemii do Tokio, czyli ta reprezentacyjna winda, za którą tak bardzo tęsknimy. Myślę oczywiście o medalu, no bo ile można żyć się wspomnieniami. Młodym ludziom trzeba po prostu tłumaczyć, przypominać archiwalne zapisy tych ataków Boska, Wójtowicza. Trzeba ten medal, panie prezesie, zdobyć w Tokio z Heinenem.
Kapitan drużyny Michał Kubiak mówi wprost o złocie. Niektórzy się obruszają, a ja tylko przypomnę, że słynny trener Kat, Hubert Jerzy Wagner, też mówił, że interesuje go tylko złoty medal. To świadczy o tym, że mamy bardzo ambitnych siatkarzy i dobrze. To będzie na pewno bardzo trudny turniej. Wiemy, że igrzyska w zasadzie na pewno będą. Czy będą z publicznością, tego nie wiemy. Natomiast pewno niewiadomą X-em w tym równaniu jest to, co będzie wcześniej, czyli Liga Narodów. Tutaj jest to trochę randka w ciemno, ale jak zwał, tak zwał. Myślę, że to może być polski lipiec, polski sierpień, gdy chodzi o siatkówkę. Ale też przypomnijmy, że we wrześniu mamy Mistrzostwa Europy mężczyzn u nas, w Polsce. Oczywiście także w Czechach, Finlandii, Estonii, ale Polacy grają od grupy eliminacyjnej do finału, mam nadzieję. A kobiety bronią miejsca w pierwszej czwórce, które walczyły w Turcji parę miesięcy temu. Także będzie się działo, a też warto przypomnieć, że już w kolejnym roku polscy siatkarze w Rosji będą, jeżeli tam będą mistrzostwa, będą bronić tytułu mistrza świata, a z kolei Mistrzostwa Świata Kobiet będą w Polsce i w Holandii. Duża promocja polskich siatkówki w wymiarze organizacyjnym, a także szansa na to przeskoczenie kolejnych poprzeczek sportowych.
Musi być medal, żeby siatkówka znalazła się wśród tych sportów narodowych przynajmniej na podium. Skoki narciarskie, piłka nożna, tak pół żartem, pół serio oczywiście pytam.
Siatkówka jest sportem narodowym już w tej chwili. Patrząc na sukcesy, zwracam uwagę na ostatnie 7 Igrzysk Olimpijskich. To trzeba sobie uświadomić. Reprezentacja polskich siatkarzy grała 6 razy. A reprezentacja piłkarska ostatni raz 29 lat temu. Myślę, że jak popatrzymy na zainteresowanie transmisjami meczów ligowych w telewizji, no to siatkówka, oczywiście poza piłką nożną, bije wszystkich innych na głowę. Ten zwrot medialny, ekwiwalent medialny jest fantastyczny. To zresztą przyciąga szereg kolejnych sponsorów do siatkówki. Także tak, ja uważam, że siatkówka jest sportem narodowym, tym olimpijskim, żużel chyba nie olimpijskim. I myślę, że te najbliższe igrzyska i mistrzostwa Europy to potwierdzą.
Rolowo teraz w audycji w sportowym rytmie o piłce ręcznej. Jeszcze nie ma wznowienia rywalizacji w Superlidze piłkarzy ręcznych. Na razie mecze sparingowe. Między innymi Energa MKS Kalisz zagrała kolejny mecz z Piotrkowem Linem. Mecz kontrolny wygrany przez Kaliszan 26-22. Za to rywalizacja w pierwszej lidze Szczypiornistów w grupie A. Wągrowiecka Nielba przegrała wyjazdowy mecz w Koszalinie z Gwardią 28-34. W innych spotkaniach GKS Żukowo wygrał z MKS-em Grudziąc 33-24. SMS ZP RP Gdańsk pokonał Warmię Olsztyn 25-24, a KPR Elbląg zwyciężył Tytanów Wejherowo 26-22.
W grupie B najciekawszym z punktu widzenia Wielkopolan spotkaniem były derby powiatów, w którym ekipa Ostrowie Ostrów Wielkopolski zmierzyła się ze Szczypiornym Gorzyce Wielkie. To spotkanie zakończyło się zwycięstwem faworytów z Ostrowa Wielkopolskiego 27-22. Wyjazdowa wygrana MKS-u Real Astromal Leszno, który pokonał na wyjeździe SPR Bur Oborniki Śląskie 23-21. Ponadto Stal Gorzów zwyciężyła Olimp Grodków 34-23, a siódemka Miedź Legnica zremisowała z UKS-em Kąty Wrocławskie 26-26.
W naszej audycji po raz kolejny zmieniamy dyscyplinę.
Hokejowe Radio Poznań.
Superliga halowa hokeistów na trawie. Kolejna seria spotkań. My wybraliśmy dla Państwa potyczkę poznańskiej Warty z LKS-em Gąsawa i jak się okazuje, mieliśmy nosa, bo to było dramatyczne spotkanie.
Kolejna seria spotkań Superligi hokeistów halowych. Bardzo ciekawe, emocjonujące spotkanie na poznańskiej Fiałce, w którym Warta Poznań przegrywa z LKS-em Gąsawa 4-5, mimo iż prowadziła w tym meczu 4-0. Grający trener zespołu zielonych Waldemar Rataj.
Dostaliśmy dzisiaj srogą nauczkę od klubu z Gąsawy. Mimo wyniku wyniku 4-0 nie potrafiliśmy utrzymać koncentracji na 100% poziomie. Dużo błędów w obronie. No i niestety w końcówce Gąsława wydarła nam zwycięstwo dosłownie sprzed nosa. Niepotrzebne nerwy, dużo niepotrzebnych słów do sędziów, przez to osłabienia. No i widzimy, co się stało. Kolejny mecz bez punktów. Mimo tego, że gramy fajnie pierwsze 30 minut, to w drugiej 30 nie wiemy do końca, co się dzieje i te mecze przegrywamy. Bramkarz Gąsawy bardzo dobrze pobronił, bardzo dobrze się ustawiał. My nie potrafiliśmy tej piłki przesunąć do pustej bramki, no i trafialiśmy bramkarza. Także brawa dla bramkarza Gąsawy, który myślę, że uratował im dzisiaj 3 punkty.
W kontekście sytuacji w tabeli ta porażka no chyba sprawia, że już raczej na czwartą pozycję może nie być szans.
Na tą chwilę mamy 3 punkty i tak jak pan tutaj wspomniał, będzie ciężko, żeby o tę czwórkę walczyć, natomiast zostały nam 2 mecze teoretycznie ze słabszym przeciwnikiem, także walczymy do końca i mamy nadzieję, że te 6 punktów jeszcze potrafimy zdobyć i w klasyfikacji zdobędziemy 4, może 5 miejsce. Za tydzień gramy z ekipą z Rogowa. No myślę, że wyciągniemy po dzisiejszym meczu wnioski, zrobimy analizę wideo i na pewno takich błędów nie powtórzymy w kolejnym meczu.
Emocjonujące, ciekawe spotkanie w Poznaniu, w którym ostatecznie zespół z Gąsawy wygrywa 5-4. Maciej Wrzesiński, trener ekipy gości. Gdy przegrywali pana podopieczni już 0-4, to chyba w tej sali poza wami mało kto wierzył, że uda się tutaj jeszcze odwrócić losy tego spotkania, a jednak.
Byłem może nie pewien, ale wiedziałem, że te bramki zaczną padać, dlatego że my w pierwszej części przegrywaliśmy 4-0, ale nie potrafiliśmy wykorzystać przede wszystkim stałych fragmentów gry, no bo mieliśmy 5 krótkich rogów, Warta nie miała żadnego i po prostu ten wynik by zupełnie inaczej wyglądał, gdyby ta skuteczność chociażby 50% była. No i w drugiej części też dużo więcej mieliśmy już tych rogów, ale były skuteczniejsze i myślę, że dzięki temu przede wszystkim wyszliśmy na prowadzenie.
Sporo emocji, kontrowersji sędziowskich, kartek, także wszystko, czego takie spotkanie chyba potrzebuje.
Tak, myślę, że spotkanie było bardzo emocjonujące. Cieszę się, że my wyszliśmy z tego spotkania takiego trochę szarpanego, szczególnie w końcówce obronną ręką.
Jeden z zawodników Warty Poznań, Maciej Walkowiak.
Przegraliśmy ten mecz sami ze sobą, to my jesteśmy winni. Prowadziliśmy 4-0, mieliśmy grę w 100% pod własną kontrolą i w drugiej połowie, nie wiem, chyba byliśmy pewni, że ten mecz wygramy, że naładujemy jeszcze bramek. Nic nie graliśmy i przegraliśmy. To jest tak, że jeżeli jedna drużyna goni, strzeli jedną bramkę, drugą, to idą na fali i oni poszli na fali. A my cały czas myśleliśmy, że mamy te 4 bramki zapasu i że wszystko jest w porządku. Nawet się nie obejrzeliśmy i z 4-0 zrobiło się 4-3, już mieliśmy kocioł i tyle, posypało się. Teraz zostały nam chyba 2 mecze bodajże do końca i jedyne, co nam pozostało, to walczyć o to, żeby uniknąć baraży.
Niesamowite emocje w spotkaniu Warta Poznań kontra LKS Gąsawa. Przypomnijmy, zwycięstwo ostatecznie ekipy z Pałuk 5-4. W innych spotkaniach Superligi Halowego Hokeja Starty Gniezno przegrał z AZS-em WF-em Poznań 4-10. LKS Rogowo uległ Grunwaldowi Poznań 3-14, a AZS Politechnika Poznańska przegrała z toruńskim Pomorzoninem, liderem tabeli 3-8.
Ligowy przegląd wydarzeń w pierwszej godzinie audycji w sportowym rytmie zamykamy futsalem.
Wicytroski.
Mnóstwo emocji w meczu UAM Poznań kontra Unifree z Gużną. Ostatecznie zwycięstwo poznanianek 3-2. Zuzanna Sawicka zdobyła tę 3. bramkę, jak się okazało, najważniejszą, no bo jednak to ona dała te ważne punkty.
Znaczy, wiedziałyśmy, że to będzie mecz na styku i gdzieś przygotowywałyśmy się już od poniedziałku na ten mecz. Ciężko się gra z takimi zespołami, które nie bronią typowo futsalowo i ciężko było nam się przygotować do tego. Trenerka dała z siebie wszystko, przygotowała taką taktykę. Wiadomo, że cieszę się z tego, że dołożyłam tą bramkę, ale gdzieś wiadomo, że była to praca całego zespołu i gdyby nie te 2 bramki poprzednie, na pewno nie byłby taki korzystny dla nas wynik. I cieszę się, że wygrałyśmy mecz, bo walczymy do końca o pierwsze miejsce. Wiadomo, że już mamy jesteśmy pewne tego, że zakwalifikujemy się do play-offu, ale no wiadomo, że jesteśmy UAM-em i chciałybyśmy wyjść z pierwszego miejsca, także no pracujemy cały czas, no, został nam ostatni mecz. Wysuwamy się gdzieś tam wyżej, bezpieczną powiedzmy pozycję, ale gdzieś jeszcze cały czas walczymy o to pierwsze miejsce, także jeszcze tydzień pracy i dopiero możemy się zacząć cieszyć z tego planu minimum.
Łakoma byłaś na bramce dzisiaj, bo w drugiej połowie kilka fajnych sytuacji, szukałaś jeszcze kolejnych trafień, niewiele zabrakło, szczególnie w samej końcówce, jedna taka sytuacja, gdzie troszkę za plecy dostałaś piłkę, ale sytuacja bardzo dobra.
No wiadomo, że gdzieś tam miałam tę pierwszą rundę przerwy, dlatego jestem gdzieś chętna tej gry. Na pewno brakuje mi tego i cieszę się z każdej zmiany, na jaką wchodzę i chcę dać z siebie wszystko. I gdzieś no, szuka mnie ta piłka, dziewczyny wspierają mnie i dzięki temu strzelam te bramki, bo to praca całego zespołu, nie tylko moja.
3-2, ważne zwycięstwo, ważne punkty, no bo jednak to bezpośredni sąsiad w tabeli, trener Wojciech Weiss. Widać było, że ta końcówka bardzo emocjonalna, bo rzeczywiście tutaj trzeba było dowieść to skromne jednobramkowe prowadzenie do końca, a to wcale nie było takie pewne, że to się uda.
Nie, już przed meczem wiedzieliśmy, że ten mecz będzie tak wyglądał. Unifree z Gużną to bardzo dobry zespół. Ma fajne dziewczyny, indywidualności. Wiedzieliśmy, że to będzie twardy mecz, szybki. Takiego się spodziewaliśmy i taki właśnie był.
Tak mi się wydaje, że ważnym momentem była bramka w ostatniej minucie pierwszej części spotkania dla rywalek, bo nie było pewności w drużynie UAM-u Poznań, takiego komfortu psychicznego przez niemal całą drugą połowę. Trzeba było mieć z tyłu głowy, że ten wynik jest na styk, że nie można sobie na żaden błąd pozwolić.
Zgadza się, do tego momentu mieliśmy wszystko pod kontrolą. Byliśmy dużo, dużo lepszym zespołem. Kreowaliśmy sobie dużo więcej sytuacji niż dziewczyny z Górna. Troszeczkę przypadkowa ta bramka, taka wynikająca z naszego błędu. No faktycznie, niepotrzebnie, bo daliśmy troszeczkę wiatr w żagle z gościom i to było widać też w drugiej połowie, że ten mecz się zrobił bardziej wyrównany. Myślę, że gdybyśmy zeszli na przerwę z 2-0, to ten wynik byłby na pewno lepszy dla nas.
Inna sprawa, że jeśli nie licząc końcówki ostatnich 4, może 5 minut, no to jednak rywalki z Górna potrafiły wam zagrozić chyba tylko po kontratakach, z ataku takiego pozycyjnego. W zasadzie nie potrafiły gdzieś tego szczelnego muru przebić.
Na pewno, a to wynikało z tego, że to my kreowaliśmy akcję, to my byliśmy częściej przy piłce, to my te akcje próbowaliśmy rozgrywać. Faktycznie, Górno grało bardziej z kontry, dużo długich piłek, troszeczkę nam te piłki sprawiały problemy, no ale całe szczęście nic z tego tak do końca nie wynikło, mecz wygraliśmy i to jest dla nas najważniejsze.
Najważniejszy mecz przed wami, tak można to określić, przynajmniej na pewno najtrudniejszy, bo jednak wyjazd do Warszawy to nie będzie niełatwy spacerek.
Dokładnie, w pierwszej rundzie już było wiadomo porażka i jest to ciężki przeciwnik dla nas, ciężko się tam z nimi gra, ale pracujemy. Pracowałyśmy tak samo ciężko przed meczem z Unifrezem, okazało się skutecznie, więc no jesteśmy teraz na fali wznoszącej, tak? Więc dalej pracujemy i na pewno trenerka przygotuje jakiś plan skuteczny i myślę, że wygramy, tak? Po prostu ciężka nasza praca i to na pewno zaprocentuje.